W maju pojawił się pierwszy projekt zmian statusu zawodowego nauczycieli oraz podwyżek wynagrodzeń. W powyższym temacie będziemy dzisiaj rozmawiać z naszym gościem, a jest to dziś pan Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarno z siedzibą w Gdańsku, wiceminister edukacji narodowej w latach 97-2001. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie przewodniczący, chcielibyśmy zapytać, no bo pojawiają się już pewne problemy, pojawiają się pewne symptomy, może nie strajku, ale dlaczego Solidarność Oświatowa podjęła akcję protestacyjną i to w okolicach Dnia Edukacji Narodowej? Między, to się też zeszło razem z odsłonięciem baneru na budynku Solidarności w Gdańsku. A dlaczego akurat 14 października bieżącego roku? Coś sygnalizujecie?
To jest tak, że... My domagamy się tak praktycznie od kwietnia 2019 roku realizacji, było podpisane takie porozumienie 7 kwietnia, różnie oceniane, ale ono zakładało i pracę nad systemem wynagrodzeń nowym i pewne zmiany w statusie zawodowym nauczycieli. Potem przyszła epidemia, tym się tłumaczono, natomiast w maju minister edukacji przedstawił tego roku, przedstawił propozycje rozwiązań. One nas trochę zaszokowały i stąd 1 lipca, już na początku wakacji, nauczyciele poświęcili czas i 1 lipca była w Warszawie pikieta pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki. Potem 22 września nastąpiło kolejne przedłożenie, czyli po tym majowym takie drugie. I ono było jeszcze bardziej szokujące, bo tam myślę, że jeszcze tutaj o tym powiemy. Stąd decyzja władz krajowych sekcji, ale też sekcji gdańskiej, żeby przekształcić się w sztaby protestacyjne. A my wybraliśmy 14 października jako taki dzień pewnego sygnału, że z pewnych rozwiązań, które obowiązują w oświacie, nie będziemy chcieli zrezygnować.
Panie przewodniczący, a jakie są podstawowe postulaty związkowe?
No właśnie, bo to jest, jakby tutaj jest ten szczegół pewien. Nade wszystko chcieliśmy, żeby wreszcie znalazł się mechanizm, który sprawi, że co roku wraz z wzrostem zamożności ludzi, wraz z wzrostem średniej krajowej w sferze gospodarki narodowej, żeby o ten wskaźnik były waloryzowane płace nauczycieli, żeby nie decydował co roku minister finansów jakieś kaprysy polityków, ale żeby to był pewien mechanizm stały. To jest jakby ta główna sprawa. Bo tego oczywiście nauczyciele oczekują na realne podwyżki. Ten czas, żeby to nastąpiło. I trzecia jakby sprawa, no żeby nie było takich propozycji, które MEN już w maju zasygnalizował, a ostro poszedł we wrześniu, że cały ten proces ma zostać sfinansowany nie z dodatkowych środków, tylko że zwiększy się czas pracy nauczycieli i tej podstawowej, i tej dodatkowej. No na to zgody być nie mogło.
No właśnie, ale chciałem zauważyć, zapytać, bo to jest zwiększenie pensum, tak? To dotyczy nauczycieli szkolnych, czy też nauczycieli przedszkolnych?
Wszystkich. To dotyczy nauczycieli wszystkich. Wie pan, bo to my w tej chwili mówimy o projekcie. To jeszcze nie ma kształtu ustawowego, to wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, bo trzeba jeszcze powiedzieć co? To, że 22 października będzie kolejne przedłożenie, czyli ministerstwo po opiniach, które zebrało, one były negatywne, tych 3 centra związkowych w oświacie, ma przedstawić kolejną propozycję. I z tego będą pewne zapisy prawne. Ja nie chcę wyprzedzać, jakby wie pan, jakim poszczególnie typie szkolnictwa to będzie wyglądało. Generalnie jest mowa o tak zwanych nauczycielach tablicowych. Nauczyciele przedszkoli też się w tym mieszczą, bo oni są trochę podobna, to jest grupa jak nauczyciele nauczania zintegrowanego początkowego. Także trudno powiedzieć, jak to ma wyglądać, ale jest propozycja wzrostu o 4 godziny tygodniowo obowiązkowego pensum i to, czego nie było, o 8 godzin takiej pracy dodatkowej i bycia do dyspozycji dyrektora szkoły.
No dobrze, ale panie przewodniczący, wiemy, że tak, ma być zwiększenie pensum, skrócona ścieżka awansu zawodowego, a także podwyżki, takie między innymi dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego 140%, dla nauczyciela mianowanego 181% i dla nauczyciela dyplomowanego 219% kwoty bazowej.
Panie redaktorze, właśnie 14 października przedstawialiśmy między innymi podczas tej prezentacji w Gdańsku wyliczenia, którymi dysponują związki zawodowe, bo to, tutaj jest pewien spór i to zasadniczy. Jeżeli chodzi o na czym to polega, proponuje się zwiększyć pensum, czas pracy o 22%. I to jest, czyli jakby z tego finansuje się podwyżkę. Jeżeli odejmie się tą 1/5, tam jeszcze nauczyciele otrzymywali takie świadczenie na start 1000 zł. Wszyscy nauczyciele, tak zwane świadczenie urlopowe. Wszystko chce się zabrać i jak to się dorzuci, to wie pan, to teoretycznie tak wygląda. Płaca nauczyciela dyplomowanego, a ich jest najwięcej, około 60%, tych na najwyższym stopniu awansu zawodowego, wyliczany przez nas wzrost wynagrodzeń ma wynieść 57 zł brutto. Nie te mityczne, jakieś tam słyszymy właśnie o kilkuset, nawet 1000 złotych wzrostach wynagrodzeń. To wszystko, to jest taka kreatywna księgowość. Realnie dużo większych nakładów na oświatę nie będzie, co jakby, czyli ma się sfinansować to tym, co i tak nauczyciel robi i czasami zarabia.
Panie przewodniczący, a co dalej będzie się działo po ogłoszeniu 22 października? Odpowiedzi na to złożono opinię przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
My mieliśmy wczoraj Krajowy Sztab Protestacyjny. To rzeczywiście jest problemem, bo my mieliśmy pikietę 1 lipca. Związek Nauczycielstwa Polskiego miał na początku 9 bodajże października. Widzimy, że nauczyciele są ogromnie zmęczeni. To jest też zmęczenie edukacją hybrydową, edukacją zdalną. W tej chwili pojawia się kolejne zagrożenie. Ta czwarta fala zakażeń też dotyka szkół, stąd ten niepokój nauczycieli, ich zmęczenie. Są też rozgoryczeni nie do końca dobrym finałem strajku z 2019 roku, czyli liczą bardziej na działaczy, liczą na nasze rozmowy, negocjacje, tylko jakby do negocjacji, tak jak do tanga, trzeba dwojga. Tutaj z tym bywa trudno.
Panie przewodniczący, wspomniał pan o kolejnej, czwartej fali, więc pytanie poniekąd związane z tą falą. Jakie są podstawowe oczekiwania szkół, właściwie nauczycieli, w czasie rosnącej kolejnej fali, o której pan wspomniał przed chwilą?
Ja myślę tak, że realnych podwyżek, i oby, my mówimy o 1 stycznia 2022, nie wiadomo, czy to do końca będzie możliwe, zdrowia, jednak edukacji tradycyjnej. Nauczyciele zdają sobie sprawę, że ta edukacja online, zresztą są już badania, że to około 30% mniej uczeń uzyskuje tak zwanej utrwalonej wiedzy. To są rzeczywiście skutki nieodwracalne, tak jeżeli chodzi o kontakty między sobą. Ja jestem, mieszkam na Kaszubach, w Żarnowcu, należę do Partów Krokowej i to jest, jakie to jest też uderzenie na przykład dla edukacji regionalnej. Tak jak ważne na przykład jest spotkanie w szkołach, koła taneczne, koła zainteresowań, poznawania tej tatczyzny, małych ojczyzn. To w edukacji online, lockdowni, niestety nie do końca było możliwe, także jest to niezwykle jakby ważna sprawa, żeby tego kolejnego zamykania szkół nie było na Pomorzu. Na razie ten problem w większości nie występuje, ale widać tą falę wznoszącą. Ja chcę też powiedzieć, że w ramach takich działań w naszym regionie udało się wiosną tego roku przeprowadzić pierwszą edycję wspaniałego konkursu Belny Szpulny. Jego promotorem jest między innymi prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Byrowiński. Pierwszą laureatką została pani Talicja Baska-Borzeszkowska. No mam nadzieję, że po prostu szkolni będą mogli normalnie uczyć, kontaktować się z młodymi ludźmi, ten proces kształcenia i wychowania, żeby postępował. I na to musi być dobra motywacja od strony finansowej, ale też to, że będą uczyć w szkole, a nie zdalnie.
Dzień Edukacji Narodowej był 14 października. Takie troszkę spóźnione życzenia, ale właściwie czego życzyć nauczycielom, panie przewodniczący, z racji no już byłego święta?
Odbywały się spotkania pierwsze w zeszłym roku, nie, także w tym roku medale, odznaczenia Komisji Edukacji Narodowej odbierali nauczyciele, pracownicy oświaty, bo szkoła to nie tylko też nauczyciel, ale także pracownicy administracji obsługi, także ludzie z samorządów, którzy wspierają oświatę. Także dwa jakby roczniki odbierały i tam ja mówiłem takie życzenia najprostsze, może je powtórzę, zdrowia i spokoju, także jeżeli chodzi o prawo oświatowe, edukacji tradycyjnej i rychłych podwyżek wynagrodzeń. Oby to się spełniło.
My się dołączamy jak najbardziej do tych rzeczy, ale panie przewodniczący, ja mam jeszcze jedno już tak na koniec pytanie. Obalmy ten mit, no bo przeważnie przeciętny Kowalski myśli sobie, nauczyciel idzie na 5 godzin, czy to do przedszkola, czy to do szkoły, wraca do domu i ma wolne. Czy to tak w rzeczywistości wygląda?
To jest, dobrze, że pan redaktor pyta, bo były takie badania Instytutu Badań Edukacyjnych, to jest niezależna placówka, niezwiązana ze związkami zawodowymi. Kilka tysięcy nauczycieli w 2011 roku badano, jaki jest realny czas pracy, co robią w domach, sprawdziany, przygotowanie konspektów, jakieś pomocy dydaktycznych, rozmowy z rodzicami oczywiście, wycieczki i tak dalej. To łącznie czas pracy wyszedł tygodniowo 46 godzin 40 minut.
Czyli więcej, czyli podobnie więcej niż standard, tak.
Niż kodeks pracy. Jeżeli teraz dodano by 4 godziny obowiązkowe i 8 godzin w tygodniu tych godzin dodatkowych, to po prostu przekracza ponad 50%. Naprawdę to może oznaczać taką ogromne zmęczenie nauczycieli i stąd to oburzenie i takie stawanie murem za środowiskiem oświatowym, bo sytuacja rodzi się naprawdę trudna, tym bardziej, że nawet także urlop wypoczynkowy chce się też ograniczyć, co było takim czasem pewnym na oddech, a tutaj też będą być cięcia, na co nie ma naszej zgody.
No dobrze, panie przewodniczący, ale mówi pan o wydłużonym czasie pracy. Czy ten czas, który nauczyciele poświęcają w domu, mogliby przecież zostać w swojej placówce oświatowej i tam to robić?
Panie redaktorze, pan mówi o czymś, o czym mówią niektórzy nauczyciele. Mhm. Jeżeli będziemy godnie zarabiali i nie łączyli etatu w wielu szkołach, bo to jest też problem, na przykład fizyk, chemik na terenach wiejskich czasami musi, nie ma w jednej szkole pełnego etatu, łączy go w kilku szkołach. Po drugie, często występuje dwuzmianowość w szkołach. Po trzecie, nie ma tak, że każda szkoła ma swoje zaplecze, ten tak zwany kantorek, gdzie można usiąść, poprawić kartkówki. Czyli nie ma warunków technicznych do wykonania tej pracy. Nauczyciele mówią tak, jakby były warunki pracy, warunki do realizacji tych zadań dodatkowych, to chętnie byśmy byli te kodeksowe 7-8 godzin. Natomiast chociażby sprawdzenie klasówek, to musi być pewna, to jest pewien rodzaj koncentracji. Praca w ogóle nauczyciela to się rozgrywa tam na różnych poziomach, także emocji, wiedzy, takiej koncentracji i tego często obecność w szkole nie jest w stanie zapewnić, tym bardziej, że Polska obok bodajże Rumunii, to był parę jeszcze lat temu, kraj o największym stopniu dwuzmianowości, czyli ten poziom hałasu, tego, że klasy są jednak zajmowane, nie ma dostępu do komputera, czyli tutaj te warunki do realizacji tych zajęć dodatkowych nie są takie proste, stąd często ta praca przenoszona w zacisze domowe, co też denerwuje, nie ma co ukrywać, domownicy też nie są z tego super zadowoleni.
I tu, panie przewodniczący, musimy postawić kropkę, na pewno do tego tematu powrócimy. Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku, był naszym i państwa gościem. Trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego, panie przewodniczący, życzymy i dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim.
Radio Kaszebę. Jest medlewaj.